z biznesu do słuchania.
Piotr Wielgomask jest prezesem firmy Bigram. Panie prezesie, pierwsza rzecz, jaka w obszarze HR może przyjść przedsiębiorcy do głowy w sytuacji, kiedy zaczyna mieć kłopoty finansowe, w szczególności kłopoty z płynnością finansową, to są zwolnienia. Ale chyba nie do końca tędy droga.
Oczywiście to zależy od sytuacji, w jakiej jest dana firma, branży, w jakiej funkcjonuje i ewentualnych perspektyw. Z pewnością zwolnienie nie powinny być tym podstawowym narzędziem, jakie jest wykorzystywane. To oczywiście też powinno być oparte na analizie potencjału firmy i jeżeli do nich musiałoby dojść, to warto wspomóc je takim działaniem, jakie Bigram od lat na przykład prowadzi, outplacementem, czyli wsparciem dla osób zwalnianych, co wpływa bardzo pozytywnie zarówno jakby na sam wizerunek firmy jako pracodawcy odpowiedzialnego, czyli taki employer branding klasyczny, jak również na motywację pozostałych jakby osób, które są w firmie, że jeżeli firma jest zmuszona przez sytuację finansową, to robi to w białych rękawiczkach i w taki sposób bardzo wspierający. Jak również to się opłaca długoterminowo, no bo zakładamy, że ta sytuacja, jeżeli by była niezbędna, może potrwać, nie wiem, 6, 9 miesięcy, 12 i po jakimś czasie firma będzie odtwarzać swój zespół. Warto, żeby był to dobry też dla niej PR-owo jakby ruch, żeby później to odtworzenie zespołu było łatwe. Także zwolnienia nie są tą rzeczą, którą powinniśmy sięgnąć jako pierwszą, bo być może akurat nasza branża jest w sytuacji, w której to, nie wiem, spowolnienie, zatrzymanie potrwa bardzo krótko i prosty też rachunek ekonomiczny może wskazywać, że wypowiedzenia, odprawy i cała jakby później operacja związana z odtworzeniem załogi będzie zbyt kosztowna w stosunku do jej podtrzymania, czyli tutaj można być może renegocjować z załogą czy z zespołem jakieś warunki czasowe redukcji.
No właśnie, bo zwolnienia owszem mogą poprawić płynność przez to, że pobory będą mniejsze, czy ten fundusz płac będzie niższy. Natomiast nie dzieje się to od razu, wręcz przeciwnie, na początku potrzebne są większe wydatki, a ta płynność może się zwiększyć w perspektywie 2-3 miesięcy.
Oczywiście tutaj to wymaga współpracy dobrej dyrektora finansowego z dyrektorem personalnym, no bo można jakby posiłkować się ewentualnie redukcją związaną z osobami zatrudnionymi na krótki czas, nie wiem, na umowy zlecenia o współpracy, umowy o charakterze B2B i tutaj rzeczywiście nie ma, nie wiem, odpraw czy długotrwałych rzeczywiście okresów, za które trzeba płacić. Jakkolwiek można też, i tu rozumiem, to byłoby rozwiązanie też dla wielu firm ciekawe, spróbować porozumieć się z zespołem w sprawie na przykład ograniczenia poziomu wynagrodzenia do 4/5, czyli o 20% czasowego i wtedy oczywiście to jest kwestia porozumienia albo z przedstawicielami załogi lub ze związkami zawodowymi, które w firmie funkcjonują i wtedy ten wymiar pracy jest trochę mniejszy. Z drugiej strony wynagrodzenie jest znacząco mniejsze, czyli obciążenie dla firmy jest mniejsze. Myślę, że jest to rozwiązanie akceptowalne dla bardzo wielu i firm, i zespołów, z tego względu, że to jest taki koncept, jakby jak wchodzimy do zimnej rzeki, trzeba jak najszybciej przez nią przejść, ale tak naprawdę jesteśmy razem w tym wyzwaniu. Z tym, że tutaj warto, żeby zachować solidarność też zarządu i zespołu zarządzającego, żeby te obcięcia w tym lub nawet większym wymiarze dotyczyły również zarządu.
Obniżka wynagrodzeń to jest faktycznie chyba drugi pomysł, który przychodzi przedsiębiorcom do głowy i no, chciałbym od Pana usłyszeć, jak podejść do tych rozmów dotyczących obniżki. Dlaczego to miałyby być akurat 4/5 i czy ta obniżka na przykład wynagrodzeń, które pobiera szefostwo, powinna być wcześniejsza, w większym stopniu, powinna ciąć te wynagrodzenia? Jak by to miało wyglądać?
Przede wszystkim to oczywiście zależy od sytuacji każdej z firm. Teraz rząd zaproponował też rozwiązania z tarczy. Większość firm zdecydowana próbuje to wykorzystać. Tutaj tak naprawdę trwa pewien wyścig z czasem, dlatego że jeżeli firma funkcjonuje w branży, która została dotknięta bezpośrednio tym zatrzymaniem gospodarki i de facto jej obroty spadły do poziomu zera lub, no nie wiem, kilkunastu procent, to rzeczywiście niewiele jest firm, które są w stanie funkcjonować bez przychodów przez dłuższy czas, bo tak naprawdę to zależy, jak wysokomarżowy jest biznes. I stąd no, te rozmowy tak naprawdę z zespołem i rozmowy dotyczące zatrudnienia są niezbędne i rzeczywiście tutaj mamy zazwyczaj po drugiej stronie bardzo rozsądnych ludzi, którzy widzą, jak wygląda sytuacja, widzą, jak wygląda sytuacja ich branży, widzą, czy ci klienci są, czy realizowane są transakcje i wykazują elastyczność. Ta propozycja 4/5, czyli tej redukcji o 20%, wydaje się rozsądna, bo nie uderza znacząco w interesy pracowników. Oczywiście można się posiłkować w firmach, nie wiem, większych, jakimiś koncepcjami postojowego, czy takimi przestojami, ale w przypadku typowych, dużych firm funkcjonujących w dużych miastach najczęściej są to takie właśnie koncepcje redukcji o 20%. To jest po prostu kwestia rozmowy zespołu zarządzającego. Jeżeli mamy jasność, że chcemy to rozwiązanie wprowadzić, to rzeczywiście dobra komunikacja, która jest właściwie przeprowadzona w stosunku do firmy, bardzo otwarta do zespołu, taka prezentująca argumenty bardzo szczere, że jest rozwiązanie czasowe, niezbędne i konieczne, ale dzięki temu zredukuje się poziom zwolnień lub się uniknie tych zwolnień. Myślę, że jest z takim podejściem fair play. Z drugiej strony, dlaczego 4/5? No bo to jest rzeczywiście, wydaje się, to jest taki jeden dzień w tygodniu wolny, tak? Wychodząc z takiego założenia. To, jak to będzie wyglądało fizycznie w każdej z firm i czy rzeczywiście ta redukcja będzie dotyczyła tylko wymiaru wynagrodzenia, ale czas pracy będzie podobny w tym sensie, że firma tak naprawdę wykonuje pewnego rodzaju ekwilibrystykę, żeby zaoszczędzić, no to jest już kwestia indywidualnych ustaleń między zespołem a zarządem. A ostatnie pytanie, o które Pan zadał, wydaje mi się, że to kwestia moralności, można powiedzieć, i trochę też dobrego przykładu, tak? Czyli redukcja na poziomie zarządu i kadry menedżerskiej, co najmniej na tym lub wyższym poziomie, bo to wtedy tak naprawdę pokazuje, że jesteśmy wszyscy tym samym zespołem, a zarząd jakby zachowuje się bardzo odpowiedzialnie.
Jak to z Pana doświadczenia wygląda w tych czasach obecnych? Czy faktycznie przedsiębiorcy oferują obniżkę do tych 80%, dając w zamian jakby jeden dzień w tygodniu wolnego, czy ta obniżka nie jest związana z krótszym czasem pracy?
To jest znowu dość indywidualna kwestia, dlatego że z jednej strony staramy się osiągnąć taki win-win, tak, czyli że obydwie strony coś zyskują. Z drugiej strony musimy mieć świadomość, że jeżeli firma jest pod wielką presją związaną z sytuacją rynkową, to też zespół powinien uwzględnić to w takim podejściu, czyli zminimalizować swoją roszczeniowość, tak, dlatego że ten gest tak naprawdę jest związany z tym, że chcemy utrzymać jak największy zespół. Z drugiej strony chcemy, żeby te zwolnienia tak naprawdę nie dotknęły wszystkich, więc stąd propozycja redukcji wynagrodzenia i ona oczywiście wiąże się w sposób formalny z redukcją czasu pracy i wydaje się, że takie porozumienie jest najczęstsze, ale w bardzo wielu firmach jest to po prostu niemożliwe, dlatego że no, nie mogą pracować na przykład 4 dni w tygodniu, bo rynek funkcjonuje 5, lub też mają tak dużo zadań, że to będzie trudne. To myślę, że będzie na to czas na taką rozmowę o tym, jak dużo tutaj było wkładu załogi, jak dużo wkładu zarządu, jak się sytuacja poprawi. A kiedy to się stanie, to oczywiście trudno powiedzieć. Mój scenariusz jest taki, że odbicie będzie w przyszłym roku, czyli 2021 będzie rokiem, który ta sytuacja będzie się znacząco poprawiać i to zauważymy, ale to oczywiście trzeba mieć szklaną kulę, żeby być pewnym.
Wspomniał Pan o tym, że ta obniżka musi być czasowa. Na jaki czas i czy to z góry określić, że to będzie 3 miesiące, 6 miesięcy?
Oczywiście to jest rozwiązanie, które wykorzystujemy, mamy możliwość wykorzystać dosłownie z miesiąca na miesiąc, jeżeli obie strony się w tym obszarze dogadają, tak? Czyli takie porozumienie zostanie zawarte i w tej sytuacji oczywiście warto wstępnie zadeklarować, że według naszej oceny jest to na przykład ten minimum 3, moim zdaniem 6 miesięcy jest bardziej realne, w 3 miesiące trudno spodziewać się odwrócenia trendów, no bo ta sytuacja jest globalna, bardzo poważna, na dużą skalę. Jakkolwiek wydaje mi się, że to jest oczywiście rozwiązanie, które powinno zostać zniesione w momencie, jak ta sytuacja zacznie się poprawiać, co zresztą powinno nastąpić też w sposób naturalny, bo jeżeli będziemy mieli więcej pracy, więcej się będzie działo, to po prostu nie będziemy w stanie rzeczywiście naszego zespołu dalej motywować tylko i wyłącznie takim odwołaniem się do ich pewnego solidaryzmu, tak, i takiego lojalności w stosunku do firmy. Więc myślę, że należy to komunikować. Wydaje mi się, że najbardziej realnym scenariuszem najdłuższym jest taki okres 6 miesięcy, ale to rzeczywiście powinno na bieżąco być komunikowane zespołowi, jak wygląda sytuacja, wyniki, czy się poprawia w naszym sektorze, w naszej firmie, w naszej branży. Bo taka otwartość i szczerość też daje podstawy do takiego większego spokoju i unikania stresu, że wszyscy skupiają się na swoich zadaniach, a nie są planowane znowu jakieś gwałtowne ruchy po stronie firmy.
A może taki czas przestoju, w wielu firmach to następuje, to jest czas dobry na restrukturyzację, także taką w obszarze HR?
Oczywiście optymalizacja to jest i restrukturyzacja, tak naprawdę to, jak wielu wybitnych menadżerów podkreśla, należy ją realizować, jak firma jest na tych swoich wyżynach i ma super sytuację finansową, ale oczywiście najczęściej wtedy się to nie dzieje, bo na tą restrukturyzację, optymalizację wtedy są środki. Najczęściej niestety jest ona realizowana właśnie wtedy, kiedy firma się znajdzie pod presją i tak naprawdę środki są obcinane na wszystko. Ale to jest oczywiście dobry czas na takich praktyków w obszarze HR, którzy są w stanie dostrzec pewne elementy optymalizacji, na przykład przesunięcia określonych zespołów, nie wiem, z obszarów, które w tej chwili nie funkcjonują aktywnie, do obszarów nie obsługi klienta, czy też tych obszarów, w których jest tej pracy więcej. Też w firmach przemysłowych, produkcyjnych wielu naszych klientów, Bigram tutaj pracuje też z dużymi firmami w tym obszarze. Wiem, że stara się wykorzystać zespoły do pewnych działań, nie wiem, konserwacyjnych, remontowych. To jest taka praktyka, która powoduje, że no, załatwiamy jakieś tam sprawy zaległe. Z drugiej strony oczywiście to jest taki naturalny moment, w którym firmy rezygnują z takich eksperymentalnych pomysłów. Wiem, że bardzo wiele firm w takich czasach prosperity próbuje wchodzić w nowe sektory, nowe produkty, nowe usługi, które są pewnego rodzaju eksperymentem, na który je stać w tym momencie prosperity, ale jak się zaczyna trudny moment, to z nich najczęściej rezygnują jako pierwszych i to jest też taki element restrukturyzacji, czyli wychodzenia z rzeczy, które są zbyt ryzykowne, skupienie się na tak zwanym, mówiąc po angielsku, core biznesie, czyli na tym, co rzeczywiście umiemy robić najlepiej, z czego mamy największe dochody. To jest oczywiście dobry czas na takie zmiany.
Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Naszym gościem był pan Piotr Wielgomas, który jest prezesem firmy Bigram. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.